W Brukseli zakończył się dwudniowy szczyt NATO. Obrady przywódców państw należących do sojuszu zdominowała kwestia nakładów na wojsko.
Przywódca Stanów Zjednoczonych Donald Trump powiedział na konferencji po szczycie, że kraje NATO uzgodniły zwiększenie wydatków na obronność.
Jak dodał, po osiągnięciu wzrostu wydatków na obronę w wysokości 2% PKB należy zacząć rozmawiać o wyższych celach. Według niego 4% PKB to właściwy poziom.
Prezydent Andrzej Duda ocenił, że ustalenia szczytu potwierdzają jedność NATO. Najwyższy przedstawiciel państwa polskiego powiedział też, że dyskusja na temat podziału obciążeń na obronność była żarliwa, jednak w małym stopniu dotyczyła ona naszego kraju.
Państwa sojuszu powoli zaczynają wydawać coraz więcej na cele obronne. Jedne realizują to szybciej, drugie wolniej. Ja mogę powiedzieć z pewną satysfakcją, że nas, Polski, ta dyskusja w zasadzie dotyczyła dzisiaj w niewielkim stopniu. Myśmy byli bardziej jej słuchaczem. No z tego względu, że pan prezydent Donald Trump sam nawet w swoim wystąpieniu wymienił nas wśród tych, którzy zobowiązanie członkowskie realizują, bo według jego wyliczeń tych danych, które mu tam przekazano, 1,99% my ponieśliśmy wydatków na obronność, a więc w związku z tym no, brakuje 0,01 i to wynikało tylko i wyłącznie z tego, że mieliśmy wzrost gospodarczy.
W trakcie szczytu zatwierdzono też m.in. inicjatywę 4x30, zakładającą, że NATO podniesie swoje zdolności do odpowiedzi i szybkiego reagowania do 2020 roku.
Przy okazji szczytu doszło również do rozmów prezydentów USA i Polski. Jednym z tematów była możliwość ich spotkania w Białym Domu.
Prezydent Andrzej Duda zapowiedział, że do jego wizyty w Stanach Zjednoczonych dojdzie najprawdopodobniej we wrześniu. Dodał, że obecnie trwają ostatnie ustalenia na ten temat.
7 sędziów Sądu Najwyższego, w tym sędzia Józef Iwulski, otrzymało negatywną opinię Krajowej Rady Sądownictwa. Pozytywnie zostało zaopiniowanych 5 sędziów.
Rada oceniła oświadczenia osób, które mimo ukończenia 65 roku życia wyraziły wolę dalszego orzekania. Taką możliwość dała im ustawa o Sądzie Najwyższym.
Głosowanie nad oświadczeniami sędziów w KRS-ie było tajne. O jego wynikach poinformował rzecznik KRS-u Maciej Mitera.
Sędziowie pan Zbigniew Myszka, Anna Kozłowska, Bogumiła Ustianicz, Rafał Malarski oraz pan Marian Kocon uzyskali pozytywną opinię. Pozostałe osoby uzyskały opinię negatywną. Pan Józef Iwulski, Jerzy Buśniar, Maria Szulc, Anna Owczarek, Stanisław Zabłocki, pan sędzia Jacek Gudowski i pan sędzia Wojciech Katna.
Rzecznik KRS dodał, że rezultaty głosowania zostaną podjęte w uchwale Rady.
Teraz, zgodnie z ustawą o Sądzie Najwyższym, decyzja dotycząca dalszego zajmowania stanowiska sędziego Sądu Najwyższego, który ukończył 65 rok życia, należy do prezydenta Polski.
3 lipca w Sądzie Najwyższym było 73 sędziów, spośród których 27 osiągnęło wiek 65 lat. Spośród tych 27 sędziów oświadczenia dotyczące woli pozostania na stanowisku z powołaniem się na podstawę prawną ustawę o Sądzie Najwyższym złożyło 9 sędziów. W 7 kolejnych oświadczeniach sędziowie powołali się bezpośrednio na konstytucję i nie dołączyli zaświadczeń lekarskich.
Oświadczenia nie złożyła natomiast dotychczasowa pierwsza prezes Sądu Najwyższego sędzia Małgorzata Gersdorf, która już ukończyła 65 lat. Pracami Sądu Najwyższego 4 lipca kieruje sędzia Józef Iwulski.
Komisja Weryfikacyjna do Spraw Warszawskiej Reprywatyzacji bada sprawę ulicy Mokotowskiej 40. Zeznania złożył m.in. pełnomocnik beneficjentów decyzji oddawczych. Więcej w relacji Zuzanny Dąbrowskiej.
Sprawa reprywatyzacji Mokotowskiej 40 budzi wiele wątpliwości. Chodzi m.in. o podejrzenie korupcji. Roszczenia wart około 40 milionów złotych zostały kupione za jedyne 850 tysięcy. Nabyła je spółka Plater. Co więcej, wniosek dekretowy został złożony już po terminie, a warszawski ratusz nie zbadał przesłanki posiadania nieruchomości. W sprawę zamieszany jest Jakub R. Zeznania złożył m.in. Krzysztof Dębski, pełnomocnik beneficjentów decyzji zwrotowych. Na pytania komisji odpowiadał także były pracownik BGN, który parafował decyzję oddawczą. Świadek potwierdził, że była duża presja na szybkie wydawanie decyzji. Miał na to naciskać Jakub R., mówi szef komisji wiceminister Patryk Jaki.
To pokazuje, że ta komisja ma sens, ponieważ ujawnia te wszystkie mechanizmy, których nie moglibyśmy poznać, gdyby ta komisja nie powstała. Dlaczego pani prezydent Gronkiewicz-Waltz tak bardzo boi się stanąć przed tą komisją? Transparentność ma sens. Każdy niech sobie odpowie na pytanie, czy to, co dzisiaj się tutaj dzieje, to jest działalność w interesie publicznym, czy nie? Czy tak powinny działać organa, czy nie? Transparentnie wyjaśnia wszystko do samego spodu? Czy to powinno się dziać przy udziale obywateli, czy gdzieś w jakichś zamkniętych salach sądowych, tak jak chce pani prezydent? W naszej ocenie nie. Państwo będzie silne tylko wtedy, gdy ta afera zostanie wyjaśniona do samego końca i kiedy ujawni wszelkie mechanizmy funkcjonowania tego układu reprywatyzacyjnego, który bez wątpienia istnieje.
Na posiedzenie komisji wezwana została prezydent stolicy. Jednak ze względu na wyjazd zagraniczny Anna Gronkiewicz-Waltz nie przyszła. Została ukarana za to grzywną w wysokości 30 tysięcy złotych. To kolejny raz, gdy prezydent uchyla się od zeznań. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
W Sejmie i Senacie odbywa się dziś szczyt przewodniczących parlamentów Europy Środkowej i Wschodniej.
Okazją do rozmów jest 550-lecie parlamentarzystu i 100-lecie odzyskania niepodległości. Organizatorami szczytu są marszałkowie Sejmu i Senatu Marek Kuchciński i Stanisław Karczewski.
Tematem obrad jest wzmocnienie współpracy parlamentarnej dotyczącej energetyki, polityki transportowej, międzynarodowej, migracyjnej i zrównoważonego rozwoju.
Marszałek Senatu Stanisław Karczewski w swoim przemówieniu wskazywał, że energetyka jest jednym z najważniejszych obszarów wspólnych interesów i współpracy państw regionu.
Bezpieczeństwo energetyczne jest bowiem dziś problemem palącym. Ma ono swój wymiar negatywny, walkę przeciw uderzającemu w interesy całej Europy Środkowo-Wschodniej projektowi Nord Stream 2. Ma też wymiar pozytywny, rozwój wspólnej środkowo-wschodnio-europejskiej infrastruktury.
Jutro w ramach obchodów 550-lecia parlamentaryzmu i 100-lecia odzyskania niepodległości prezydent Andrzej Duda o godzinie 12 wygłosi orędzie przed Zgromadzeniem Narodowym na Zamku Królewskim.
Orędziu będą przysłuchiwać się goście z zagranicy, posłowie, senatorowie oraz najwyżsi rangą urzędnicy państwowi.
Jerzy Brzęczek będzie nowym selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Polski, poinformował PZPN. Do tej pory Brzęczek był trenerem Wisły Płock.
Oficjalna prezentacja nowego szkoleniowca ma nastąpić w poniedziałek 23 lipca o 12.30 na stadionie PGE Narodowym. Podczas konferencji prasowej zostaną przedstawione plany selekcjonera oraz nowy sztab szkoleniowy reprezentacji Polski.
Komentator sportowy Krzysztof Klas w rozmowie z redakcją informacyjną Radia Reja przyznaje, że kandydatura Jerzego Brzęczka jest zaskoczeniem.
Wprawdzie ci, którzy mieli dostęp do Zbigniewa Bońka i do tajnych informacji, twierdzili, że właśnie on i Piotr Stokowiec byli brani pod uwagę z polskich selekcjonerów, ale jednak mimo wszystko większość sądziła, że będzie to trener z zagranicy. Ja osobiście zawsze byłem za tym, we wszystkich dyscyplinach sportu, tam gdzie się tylko dało, żeby nasze reprezentacje prowadzili polscy trenerzy. Tak na pewno jest lepiej, a Jerzy Brzęczek swoją pracą w Wiśle Płock pokazał, że potrafi być naprawdę świetnym trenerem. Przecież on wyciągnął tę drużynę niemalże z niebytu. Choć początkowo w pracy trenerskiej mu się nie układało, ale jego niezwykły charakter, morale bardzo wysokie sprawiło, że doszedł do szczytów w tej pracy.
Jerzy Brzęczek zastąpi Adama Wałkę, który pożegna się z kadrą po kilku latach. Jego kontrakt wygasa pod koniec miesiąca.
To były wiadomości w Radiu Maryja. Więcej na stronie internetowej naszej rozgłośni, a przed nami jeszcze prognoza pogody.
Jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. W całym kraju przelot deszcz oraz gdzieniegdzie, głównie na północy i wschodzie burze, możliwy grad. Temperatura od 21 do 25 stopni. Nad morzem i w kotlinach górskich od 19 do 20. Wiatr umiarkowany. Na wybrzeżu okresami dość silny, porywisty, północno-zachodni i zachodni. W czasie burz porywy do 65 km na godzinę. Na barometrach w Warszawie maksymalnie 1002 hektopaskale.